Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszej cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, ten tydzień miniony, tydzień taki bardzo ważny dla rolników, tak wychodzili w te pola, patrzyli co można, czego nie można, się wyczekają, a tutaj pogoda niezbyt sprzyja wszystkim sprawom związanym z uprawami. Dzisiaj też będziemy mówili o sprawach związanych z uprawami, ale może troszeczkę pod innym, w innym kontekście. Natomiast to, co jest ważne, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków. Skarży się, że około 216 tysięcy dopiero wniosków spłynęło, natomiast rolnicy twierdzą, że tak trudnych wniosków nie mieli już od bardzo dawna, nawet chyba te pierwsze nie były tak skomplikowane, jak są te, dlatego też i problemy są z tego powodu. Natomiast wszystkie inne wnioski również, proszę Państwa, proszę się zapoznać, bo terminy są, ja wiem, rolnicy mi mówią, panie, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba po pierwsze mieć pieniądze, po drugie trzeba mieć pieniądze, po trzecie trzeba mieć pieniądze, także jest problem zasadniczy i to, że te wszystkie programy według rolników nie są dla nich, tylko są dla tych, którzy już potrafili się dobrze w jakimś stopniu zorganizować, ustawić i mają dostęp do tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o ceny, proszę Państwa, to zboża w dalszym ciągu mają tendencję zwyżkową. Na rynku żywca wieprzowego jak gdyby takie wyczekiwanie jest w tej chwili ze strony zarówno producentów, jak i przetwórców, jak i również i rolników. Mówią, że być może, że ceny zaczną powoli iść do góry. Ludzie na to czekają, dlatego że pasze są bardzo drogie i że trudno jest dzisiaj patrzeć w przyszłość, mając hodowlę trzody chlewnej. Proszę Państwa, to może takiego małego komentarza. Chciałem zwrócić uwagę, że z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się w innych sprawach. Jeżeli chodzi o traktat, to już pytaliśmy się, czy wspólna polityka rolna będzie tutaj w jakiś sposób podważona. Na dzień dzisiejszy się mówi, że jest przeglądanie przepisów dotyczących wspólnej polityki rolnej i raczej traktat nie będzie lizboński, nie będzie miał nic wspólnego ze strategią lizbońską, czyli nie będzie podważał jeden drugiego. Zobaczymy, co z tego powodu będzie na dzień dzisiejszy. Rolnicy, producenci mleka, którzy liczą na to, że może się ceny utrzymają na tym samym poziomie, troszeczkę zaczęli mi mówić, że jest coraz trudniej, tym bardziej, że wielcy potentaci zaczynają przyjmować małe przetwórnie mleka, małe mleczarnie. Sokółka została przyjęta, z tego co słyszałem, przez Grajewo. Następna mała spółdzielnia przyjęta przez wielkiego potentata. Ciekawe, czy będzie tak jak w Zambrowie, czy będzie w inny sposób z tymi małymi rolnikami ta wielka spółdzielnia sobie radziła. A dzisiaj, proszę Państwa, chcemy mówić w dalszym ciągu o sprawach związanych z GMO. Dlaczego chcemy o tym mówić? Dlatego, że sprawa jest trudna. Minister Sawicki w telewizji Trwam powiedział jednoznacznie, że jeżeli chodzi o sprawy związane z uprawami rolnymi, to na to prawdopodobnie nie będzie zgody. Natomiast na pewno na pasze będzie przesunięcie tego terminu wprowadzenia niewprowadzania pasz genetycznie modyfikowanych do 2012 roku, dlatego że po prostu no, nie ma warunków technicznych do tego. I takie było jego stanowisko. Czy takie będzie stanowisko Parlamentu Rzeczypospolitej? Trudno jest dzisiaj o tym mówić, natomiast na pewno powinniśmy robić wszystko, żeby było ono troszeczkę inne, żeby to, co już poprzedni Parlament i poprzednia ustawa wprowadziła, żeby to było realizowane przez rząd, bo chyba o to chodzi. Proszę Państwa, dzisiaj w dalszym ciągu walka, obrona przed GMO i to bardzo ciekawy sposób tej obrony. Witam wśród nas pana Marka Kubarę. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Oraz witam, wiadomo, jak już mówimy GMO, to to musi być, pan Marek Kryda. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy pana doktora Hałata, który też powinien być, no ale wiadomo, że nie może być wszędzie. Cieszymy się, że zawsze w tych sprawach jest z nami. Proszę panów, zaprosiłem panów dlatego, że chcemy mówić o tym, jaki wpływ ma przede wszystkim GMO na życie ludzi. Panie Marku, ja wiem, że pan Marek Kubara, ja wiem, że pan jest przetwórcą żywności ekologicznej. Na czym to polega, w jaki sposób pan przetwarza i czy no są odbiorcy, bo cały czas się mówi, że ta żywność nie dociera. Ludzie mówią, że też, że jest i przydroga i może dlatego nie może je kupić.
Proszę tak, bardzo. Rzeczywiście mamy zakład w Częstochowie, w którym produkuje żywność ekologiczną, aczkolwiek nie tylko, bo również część zakładu jest wydzielona pod żywność konwencjonalną, czyli taką jak większość zakładów spożywczych produkuje, żywność ekologiczna, o której pan mówi, odróżnia się tym od żywności konwencjonalnej, że po pierwsze zakład, żeby uzyskał zgodę na produkcję takiej żywności, musi być do tego przystosowany, musi przejść odpowiednie procedury, uporządkować swoją gospodarkę, jeśli chodzi o magazyn surowców, sprzedaż w magazyn wyrobów gotowych. Oczywiście również, a może przede wszystkim, wszystko to, co dotyczy receptur i technologii wytwarzania. To jest, tak jak mówię, część mojej działalności, którą sprzedaję, wyroby z tej działalności sprzedaję pod swoją marką jako ekoprodukt Marek Kubara, ale również sprzedaję swoje wyroby pod wspólną marką grupy OECO.
Rozumiem. Panie Marku, co pan sprzedaje, co pan przetwarza?
Przetwarzam surowce głównie pochodzenie zbożowe, plus.
Czyli orkisz też, tak?
Orkisz też, o tak, którym tu wiem, że niejednokrotnie już była mowa. To, co produkuję, to są artykuły, tak ogólna grupa, ogólnie nazywane jako produkty śniadaniowe, słodkie i nie tylko słodkie przekąski, mieszanki chlebowe, to są mieszanki do domowego wypieku chleba. No i rodzą się jeszcze nowe produkty, o których może nie chciałbym jeszcze w tej chwili mówić, może przy najbliższej okazji.
Proszę pana, gdzie sprzedajecie? Sprzedaję. Powiedział pan, że w sieci, że przez firmę jedną i drugą. Natomiast ludzie mogą dzwonić, pytać się, gdzie można kupić pana wyroby.
Te wyroby, które produkuję pod swoją marką własną, to sprzedaję głównie do małych sklepów i tam one są dostępne. Są to sklepy, które w większości specjalizują się w sprzedaży tego, co kiedyś określane było mianem zdrowej żywności. To odchodzimy od tego hasła.
Mówimy żywność podwyższonej jakości.
Może, no raczej
ekologiczna.
No, nie ma takich, niewiele tych sklepów na razie w Polsce
jest. No tak, ale
jest.
To nie jest trzeba jeszcze mieć, a też trzeba mieć, żeby sprzedać.
No, to mówimy tu o produkcji. Jeśli produkuję, to oczywiście muszę mieć certyfikat na to, żeby wytwarzać. Natomiast sklepy czysto, które są wyspecjalizowane wyłącznie w sprzedaży produktów ekologicznych, są jeszcze nieliczne. Są nieliczne. One sprzedają żywność ekologiczną, ale nie tylko.
Czy pan widzi przyszłość dla tej żywności?
Jak najbardziej. No, co mnie w tym utwierdza, to wyraźny progres, jeśli chodzi o konsumpcję. Ta konsumpcja jest nadal na bardzo kiepskim poziomie, jeśli chodzi o Polskę, ale szybko rośnie. Progresja jest znacząca i dlatego wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, ale jeszcze dla wielu innych firm znajdzie się miejsce na polskim rynku.
Proszę pana, pan jest w koalicji na rzecz GMO. Mam pytanie. Co pana skłoniło do tego, że pan tam przystał, że pan jest, no powiedziałbym, jednym z tych głównych sprężeń tam działających?
To, że jestem w koalicji Polska Wolna od GMO, to ma związek z tym, że jestem, o czym wspomniałem, w grupie producentów żywności ekologicznej OECO. Jako reprezentant grupy OECO zostałem do tej koalicji zaproszony. I nie jest mi obojętne ani moim kolegom, którzy przetwarzają żywność ekologiczną, czy będą mieli dostęp do surowców ekologicznych. Jeśli uwolnimy do środowiska nasiona GMO, będzie z tym kłopot. Będzie bardzo duży kłopot i nie wykorzystamy tego potencjału, który w polskim rolnictwie nadal drzemie. Bo ja mówię, że my mamy potencjał i to jest, można tu ubolewać, że ten potencjał jest jak na razie w niewielkim stopniu wykorzystany. Dlaczego mówię, że nie wykorzystujemy tego potencjału? Dlatego, że struktura naszego rolnictwa jest jak gdyby stworzona do produkcji ekologicznej. To średnia powierzchnia gospodarstw rolnych jest nieduża. I są to gospodarstwa rodzinne, a przede wszystkim w takie gospodarstwa są jak gdyby stworzone do tej produkcji surowców ekologicznych. Jeśli uwolnimy nasiona GMO do środowiska, będziemy mieli z tym problem, bo ja nie bardzo wierzę w to, o czym się mówi, że może koegzystować produkcja zboża konwencjonalnego ze zbożem genetycznie modyfikowanym,
czy
rzepaku innych.
Ja powiem tak, czytałem ostatnio w jednym z gazet, że holenderscy, jak i niemieccy rolnicy stosując chemię mają ustalony pewien pułap dopuszczania pewnych środków czy pewnych substancji. I polscy rolnicy, którzy na przykład w tej chwili produkują czy wytwarzają żywność marchew, groszek, jabłka, po części wolne, mają mniej tych składników chemicznych, będą prawdopodobnie musieli się dostosować do tych wymagań, które są w Unii, czyli ten poziom będzie musiał być taki sam, dlatego że wówczas będzie polska żywność stanowiła konkurencję. Czyli już mamy odpowiedź po części, co nam grozi. Pan Marek Kryda, mówimy tutaj o zagrożeniach. Bardzo często przy tym stole, pan tutaj, pan Tomek Garrett, jeszcze również pan Kennedy, mówiliście o GMO, o zagrożeniach. Jak to dzisiaj wygląda? Czy te zagrożenia, pana zdaniem, no doszły już do pewnej świadomości społecznej, bo cały czas się mówi, że jeszcze nie wiadomo.
No tak, ja tutaj korzystając z okazji chciałbym gorąco zaprosić na konferencję, jaką organizuje nasza koalicja. My za chwilę będziemy mówić szczegóły o tej konferencji. Dlaczego walka z GMO jest teraz tak istotna? Dlatego, że no, ja nazwał to w ten sposób. No, większość mediów robi wodę z mózgu obywatelom, mówiąc, nawet minister Sowicki mówił, że nie unikniemy GMO i nie można uniknąć postępu. Dlaczego uważam, że to jest złe postawienie sprawy? Dlatego, że jeżeli GMO byłoby takim źródłem dochodów wspaniałym, jak to koncerny biotechnologii mówią, to rolnicy amerykańscy, farmerzy by opływali we wszystko, natomiast oni są w bardzo złej sytuacji finansowej. Oni są uzależnieni od wielkich koncernów i poziom na przykład samobójstw między tymi u tych farmerów jest bardzo wysoki. Dlatego pamiętajmy o tym, że GMO to jest uzależnienie rolników od wytwórcy nasion i środków chemicznych, które są sprzężone z odmianą nasion. I co to oznacza? To oznacza, że rolnik co roku musi wykupić licencję na nasiona, a następnym roku nie wolno mu użyć tych samych nasion i są firmy ochroniarskie, które sprawdzają w Stanach Zjednoczonych na polu, czy przypadkiem ten rolnik nie wysiał kolejny raz tych samych nasion. Czyli byśmy oddali właściwie kontrolę nad rolnictwem w Polsce, nad nasionami w Polsce, nad uprawami, koncernom ponadnarodowym, tak jak oddaliśmy już w tej chwili import pasz wysokobiałkowych, bo jak wiemy, ustawa o paszach trafi niedługo do Sejmu i walka idzie o to, czy będzie utrzymany zakaz użycia GMO w paszach, który ma wejść 12 sierpnia, czy też tak jak chce minister Sawicki i rząd, o 4 lata opóźni się wprowadzenie zakazu użycia GMO w paszach. Polska sprowadza 2 miliony ton śruty sojowej z Ameryki Południowej. Jest to śruta modyfikowana genetycznie. Modyfikowana genetycznie i pamiętajmy o tym, że nieprawdą jest, że nie można kupić śruty konwencjonalnej. Ta sama Brazylia produkuje bardzo dużo śruty konwencjonalnej. Rosja poszła w tą stronę. 3 lata temu w Rosji zakazano importu pasz z użyciem GMO i soi modyfikowanej genetycznie. W Kaliningradzie powstaje ogromny port przeładunkowy o zdolności przeładunkowej 1 500 000 ton. I czyli Rosja tutaj jest dużo mądrzejsza niż Polska. Natomiast u nas się mówi, że nie ma wyjścia, nie możemy ograniczyć po prostu użycia GMO, bo wzrosną ceny. Jest to nieprawda. Musi być zrobiony jakiś ruch ze strony rządu, który by spowodował, że Polska będzie miała zdywersyfikowane źródła pasz wysokobiałkowych, tak jak jest z ropą naftową. Jeżeli nie jest dobrze, że tylko ze wschodu mamy ropę naftową, tak samo nie jest dobrze, że mamy śrutę sojową importowaną tylko przez jedną firmę amerykańską.
Z jednej strony mamy te sprawy związane więc z tą całym ustawieniem ekonomicznym dotyczącym wprowadzania GMO, produkcji, wytwarzania, a z drugiej strony mamy coś, co się dzieje w mentalności jednak ludzi. Bo trzeba przyznać, że mówiło się, że rolnik żywi i broni. Zaczynamy zastanawiać się, na ile ta mentalność została zmieniona. Co trzeba zrobić dzisiaj, żeby społeczeństwo poprzez również swoich przedstawicieli w parlamencie i tu, i w Unii Europejskiej. Żeby to społeczeństwo przemówiło własnym głosem i było przeciwko temu. Co trzeba zrobić? Jak się bronić? Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważną sprawą jest to, co koalicja Polska Wolna od GMO zaproponowała. Pan Marek Kubara mieszka w Częstochowie. Wiem, że z waszej inicjatywy jest próba związania tego z Jasną Górą. Przedstawienia, zaniesienia naszych niepokojów, tego co grozi społeczeństwu polskiemu. Przede wszystkim w obronie życia, w obronie godności rolnika, w obronie wszystkiego, co daje przyszłość, normalną przyszłość przyszłym pokoleniom. Żeście chcieli związać to właśnie z Jasną Górą. Dlaczego?
Znaczy, pańskie pytanie miało jakby dwie części. Pierwsza dotyczyła tego, że coś się stało ze świadomością naszą w ogóle, czy i rolników tej również. To nie jest tak, że coś się samo dzieje. Wspomniał kolega Marek o tym, że jest dużo dezinformacji, jeśli chodzi o wiedzę, upowszechnianie wiedzy na temat GMO. Rolnikom tłumaczy się, tylko mówi się o tym, że jeśli nie będzie GMO, no to będziecie mieli droższe pasze, będziecie drożej produkować i nikt od was tego nie kupi. A weźmy sytuację, jaka jest w tej chwili. Przecież przy pełnej swobodzie zaopatrzenia w pasze wytwarzane z GMO mamy świński kidołek, czy górkę, przepraszam, i wcale nieciekawe nieciekawą sytuację na rynku drobiarskim, gdzie też opłacalność jest bardzo kiepska. Więc tutaj myślę, że trzeba nad świadomością pracować, czyli wiedza, ale również i taka świadomość, która odwołuje się do tego, co można by nazwać etosem pracy rolnika, czy w ogóle etosem pracy jako takiej. Czyli to jest, zaczynam teraz odpowiadać na tę drugą część
mówimy
pańskiego
o etosie,
pytania.
No, etos pracy rolnika.
No właśnie, wysokie słowa, wielkie słowa, ale czy możemy o tym zapominać? Ja uważam, że nie, bo my wszyscy zaczynamy funkcjonować we współczesnej gospodarce jak gdyby pod i przemożną presją ceny. Cena i jakby nic więcej.
I byt.
Cena i byt. Ja uważam, że nie, że nie tylko cena, bo jest jeszcze jakość. Jest jakość tego, co produkujemy, jest również jakość naszego życia.
No, czyli są wartości.
I właśnie są wartości. No, więc ja chcę mieć spokojne sumienie, jeśli sprzedaję coś ze swojego zakładu, że sprzedaję coś, co jest dobre, co służy zdrowiu ludzi, czego ja się nie muszę wstydzić, co mi daje właśnie ten komfort, że no spełniam swoje zadanie, żeby nie powiedzieć misję, bo za duże słowo by to, oskarżyłby mnie pan o to, za bardzo z zadęciem tutaj mówię.
Nie, ja nie jestem sądem, ja nie oskarżam, ani prokuratorem.
No, ale jest pan gospodarzem. I teraz, żeby już wprost powiedzieć o tej naszej inicjatywie, że rzeczywiście uznaliśmy, że potrzebne jest uruchomienie pewnych autorytetów i odpowiedzenie sobie na pytania natury podstawowej. Bo w tej dyskusji, która jednak w głównej mierze ma, której istotą jest porównywanie cen, porównywanie produktywności, efektywności działania człowieka i na polu, czy w zakładzie produkcyjnym, ginie troszkę, umyka nam ten aspekt etyki naszej pracy. I dlatego powstała inicjatywa, żeby zorganizować w Częstochowie, no bo gdzie jak nie w duchowej stolicy Polski, na Jasnej Górze, zorganizować konferencję, która właśnie będzie dotyczyła wprost etycznego aspektu uwalniania GMO do środowiska.
Konferencję czy modlitwę? To znaczy, bo tak jak pan powiedział, tam zawsze byliśmy wolni, tam czuliśmy się wolni. Tam Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że tutaj przychodzą Polacy posłuchać, jak bije serce matki. Być może, że właśnie chcemy z Częstochową związać tą naszą batalię z Matką Najświętszą, związać naszą batalię o sprawy związane z życiem, z warunkami przyszłych pokoleń. Bo tu już nie chodzi o samą GMO, tu chodzi również o świadomość, jak wytwarzać żywność, żeby ona służyła, a nie szkodziła.
No tak, to spotkania, mówię, konferencja. Wcześniej mówiłem o tym, że chcemy i podstawą tej konferencji są wartości. Zatem zaczynamy od mszy świętej. W ogóle spotkanie nasze w Częstochowie 24 kwietnia. Będzie to spotkanie modlitewne i połączone z konferencją, której tytuł jest Aspekt etyczny uwalniania GMO do środowiska.
A jeszcze raz? Aspekt?
Etyczny uwalniania GMO do środowiska.
Czyli chcemy nie tyle od tej strony materialnej, od tej strony formalnej o tym mówić, a chcemy przede wszystkim mówić o sprawach związanych z etyką, a więc rozumiem, że będą tutaj również i profesorowie, będą również tutaj świat nauki, który będzie chciał pokazać tą drugą stronę.
A może tutaj bym przytoczył kilka zdań z pisma, z którym zwróciliśmy się do ojca przeora klasztoru jasnogórskiego, ojca Bogdana Waliczka. I może dwa zdania, jeśli pan pozwoli, przeczytam. Uwalnianie do środowiska organizmów GMO budzi wiele wątpliwości co do ich wpływu na niekontrolowane zmiany środowiska naturalnego. Uwalnianie GMO do środowiska oznacza ponadto wprowadzenie roślin modyfikowanych do łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt. Obserwowane od kilkunastu lat szybkie upowszechnianie roślin GMO i towarzyszące temu procesowi zjawiska społeczno-ekonomiczne dowodzą, że nie sposób jest oddzielić eksperymentów genetycznych i praktyki gospodarczej od zagadnień etycznych. Nie można, dbając jedynie o wynik finansowy, pomijać takich zagadnień jak uzależnianie rolników od licencjonowanych dostawców nasion, oddziaływanie w długim czasie roślin GMO na zdrowie ludzi i zwierząt, nieprzewidywalne zmiany środowiskowe wskutek przepylania, wprowadzanie do świata flory genów świata fauny. Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa polskiego na te i inne problemy etyczne, jakie wiążą się z problematyką zagrożeń GMO, Koalicja Polska Wolna od GMO chce zorganizować konferencję z tematem przewodnim etyczny aspekt wprowadzania roślin GMO do polskiego rolnictwa. Uważamy, że ze względu na tak sformułowany temat konferencji miejscem najbardziej odpowiednim, z którego przesłanie konferencji najlepiej będzie słyszane, jest duchowa stolica Polski, Jasna Góra.
Proszę pana, cieszę się bardzo, to znaczy 24 kwiecień, godzina 12
rozpoczęcie. Nie, o 11 rozpoczynamy mszą świętą w kaplicy Matki Boskiej, a później o 12 konferencja.
Konferencja będzie się odbywała gdzie?
W sali papieskiej.
Panie Marku, pan Marek Kryda, kilka słów na temat tego, co chcecie w tej konferencji, kto będzie i jakie główne przesłanie tej konferencji, bo tak wszystkie szczegółowe, wszystkie wykłady, to będzie trudno omówić, ale może tak króciutko, tak? Bardzo proszę.
No tak, jak już zostało powiedziane, o 11 godzinie w czwartek, 24 kwietnia na Jasnej Górze w sali papieskiej odbędzie się msza święta w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej. I co jest tutaj najważniejsze? Ta msza święta będzie w intencji Polski wolnej od GMO. I to, ta msza święta będzie takim przygotowaniem duchowym do rozważań późniejszych podczas konferencji, co zrobić, żeby uchronić Polskę przed GMO. I po tym, że po godzinie 12, gdy się rozpocznie już sama konferencja, tutaj uważam, że dwie osoby takie kluczowe do przeprowadzenia konferencji to jest ojciec doktor Jerzy Kielech z klasztoru na Jasnej Górze, ale również ojciec Stanisław Jaromi, który jest doktorem filozofii, franciszkanin i który jest przewodniczącym ruchu ekologicznego świętego Franciszka z Asyżu.
I bardzo pięknie mówił, proszę państwa, na konferencji w Sejmie. Uważam, że bardzo się cieszymy, że będziemy mieli okazję. Obiecał, że kiedyś przyjedzie również do studia, tutaj do radia, jak tylko będzie miał czas, bo ciągle gdzieś w świecie bywa.
On w świecie bywa, a poza tym ma swoje biuro i miejsce pracy w tej chwili w Rzymie, więc no niestety może rzadziej bywać w Polsce. Poza tymi osobami duchownymi liczymy jeszcze, ta lista będzie powiększona oczywiście, ale mamy już tu potwierdzenie tu takich autorytetów naukowych jak profesor doktor habilitowany Magdalena Jaworska z Akademii Rolniczej w Krakowie, jak doktor Hałat, który był
jednym z pierwszych tych, którzy walczył o GMO. Tak?
Jednym z pierwszych, on był w randze ministra, kiedy był inspektorem sanitarnym kraju, około 8 lat temu. I oczywiście jest dobrze znany słuchaczom Radia Maryja, bo cały czas wraca do tematu GMO, do zagrożenia. Poza tym wystąpi też profesor doktor habilitowany Stanisław Wiązkowski, który też jest niezmordowanym bojownikiem o Polskę wolną GMO, jest członkiem naszej koalicji. I kilka jeszcze innych osób utytułowanych, nie będę może całej listy tutaj czytał, natomiast apeluję o uczestnictwo w konferencji. Te osoby, które mogą być na Jasnej Górze 24 kwietnia, zapraszamy do sali papieskiej, miejsca na pewno starsze dla wszystkich i potrzebujemy wsparcia w tych naszych obradach, dlatego że no jest dużo głosów w Polsce, które jednym mówią w jedną stronę, inne w drugą. Jest pewne pomieszanie w umysłach wielu ludzi. Trzeba to wyklarować. Eksperymenty genetyczne nie mogą nigdzie zaprowadzić, dlatego że to jest coś, co się robi dla zysku.
Panie Marku, pan powiedział eksperymenty bioetyczne. Ostatnio słyszeliśmy, że w Anglii zrobiono bardzo ciekawy eksperyment bioetyczny, który niektórym to włosy powypadały z głowy. O czym my mówimy?
No właśnie, ja myślę, że w tej chwili dopiero ta maska tych takich pseudonaukowców zaczyna spadać im z twarzy.
Skrzyżowanie było czy
no, miesza się geny ludzkie z genami zwierzęcymi. I mówi się, że to można robić po to, żeby wyprodukować jakieś specjalne leki, wyprodukować jakieś komórki macierzyste, które będą potrzebne, żeby ratować tych biednych, chorych ludzi. A jednocześnie jest wielki znak zapytania, jak to ma być uregulowane? Kto ma pilnować, w którą stronę naukowcy idą?
Czyli konferencja, kolejna konferencja, ale w tym momencie konferencja w Częstochowie u stóp Matki Bożej, gdzie wszyscy, którzy walczą o to, aby GMO w Polsce nie zaistniało, próbują jej to oddać i prosić ją o opiekę. Proszę Państwa, pan Marek, proszę Pana, w jaki sposób ewentualnie ktoś by chciał, nie wiem, jakieś informacji, czy ewentualnie zapowiedzieć się, czy jest jakiś kontakt, czy jest tam jakieś wasze biuro koalicji, w jaki sposób można się kontaktować z osobami organizującymi tą konferencję?
Proszę Państwa, więc tak, ja mogę podać kontakt na swój zakład, to będzie najprościej, bo nie będę, jestem w Częstochowie jedynym reprezentantem spośród komisji sterującej naszej koalicji, więc nie będę odsyłał oczywiście do innych kolegów, podaję swój adres internetowy i podam za chwilę telefon stacjonarny.
Ale pan Marek Kubara.
Marek Kubara. Mój adres internetowy to jest zaklad@ekoprodukt.pl i telefon stacjonarny
033-365-08-52. W godzinach?
Od 7 do 17.
Od 7 do 17. I co w jaki sposób się, na co się powołać?
Hasło konferencja, umówmy się.
Konferencja. I będą wiadomo, jak łączyć. Dobrze. Proszę Państwa, ja zapraszam do rozmów telefonicznych. 056-655-2355 za Polski Północnej, 056-655-2355 za Polski Południowej. Proszę Państwa, naszymi gośćmi dzisiaj jest dwóch panów, Marku, pan Marek Kubara i pan Marek Kryda. Rozmawiamy o GMO, o obronie przed GMO, o konferencji, która będzie w Częstochowie, o próbie zjazdu, zaproszenia rolników, jak również i wszystkich konsumentów, wszystkich ludzi, którym te sprawy są bliskie, do Częstochowy na modlitwę do Matki Bożej, by tam związać te nasze sprawy z tym, co jest bardzo ważne dla przyszłości naszej ojczyzny. Ktoś powiedział z tych, którzy zaproponowali, że właśnie jest to jakaś taka obrona przed GMO, tak jak obrona Częstochowy, tak i w tej chwili obrona naszego kraju przed zanieczyszczeniem tego, co grozi na naszej ojczyźnie. Czekając na telefony, panie Marku, mówiąc o tej konferencji jeszcze, jakie pan widzi dzisiaj jeszcze możliwości prawnego rozwiązania, bo mówimy o tym, że jedna ustawa, druga ustawa, że ta wola polityczna nie do końca jest taka, jaką byśmy oczekiwali. Jak można prawnie te rzeczy załatwić?
Ja myślę, że Polska powinna iść drogą innych krajów Unii Europejskiej, a również takiego kraju jak Szwajcaria. W Szwajcarii w referendum ogólnonarodowym uchwalono, że nie będzie GMO, że się prowadzą moratorium, więc Polska powinna tą drogą również pójść.
Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo, Szczęść Boże. Tak, halo? Jest pan na antenie.
Proszę. Szczęść Boże.
Tak, prosimy bardzo.
Ja z Podlasia. Chciałem dowiedzieć się, kiedy będzie planowany ten zjazd w Częstochowie odnośnie tej żywności GMO promowanej dotychczas.
Proszę pana, to znaczy my nie promujemy żywności GMO.
Nie, ja jestem przeciwnikami.
To znaczy my jesteśmy za tym, żeby Polska pozostała w takich wartościach i w takim...
Tak.
Proszę pana, to jest kiedy? Bardzo tak. Proszę, pan Marek Kubara.
24 kwietnia.
24 kwietnia.
To będzie czwartek.
Tak.
W przyszłym tygodniu. Zaczynamy mszą świętą na Jasnej Górze w kaplicy Matki Boskiej.
Często z... O 11.
Proszę?
O godzinie 11, tak?
O godzinie 11, tak?
Proszę ojca, chciałem dowiedzieć, tak. Czy pan jest tak. Ojciec ekspertem odnośnie dziedziny żywności tej GMO. Jak uchronić się? To jest pierwszy krok, żeby to opublikować, żeby przeciwstawić się. Jaki krok przeciwdziałania trzeba uczynić, żeby to niestety zadziałać przeciwko złu.
No,
to dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękujemy szczęść panu Boże. Za telefon, za rozmowę telefoniczną. Proszę bardzo.
No ja myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba trzymać się tradycji. Rolnik powinien, hodując swoje zwierzęta, starać się swoje własne pasze mieć lub sąsiada ze znanego źródła mieć pasze. Bo najgorsza sytuacja jest taka, kiedy rolnicy podpisują kontrakty z wielkimi firmami, na przykład tuczu trzody. No, znane są kontrakty z amerykańską spółką Prima, ale w Sokołowie Podlaskim zakłady mięsne również podpisują kontrakty z rolnikami. I problem jest w tym, że ci rolnicy nie mają prawa używać swoich własnych pasz. Więcej, oni mogą mieć swoich własnych zwierząt, swoich świń i odchowują świnie dla koncernu Sokołów, który jest w rękach zagranicznych. I używają paszy modyfikowanej genetycznie, śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, więc to by było fatalne, jeżeli no, używano by cały czas paszy z zagranicy i to modyfikowanej genetycznie, rolnik powinien mieć swoje własne pasze.
Za chwilę, panie Marku, będziemy jeszcze chcieli o czymś ważnym powiedzieć, o czym pan mi mówił wcześniej, natomiast w tej chwili odbierzmy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże,
mówię
witamy.
Anna z Warszawy.
Witamy panią, pani Anno. Zapraszamy do Częstochowy na godzinę 11.
Oczywiście. Przyjadę, ale ja uważam, że my powinniśmy, nie może jeden minister rolnictwa, pan Sawicki, powiedzieć GMO nie szkodzi i prawda, my tu nie będziemy, bo jedni mówią to, drudzy mówią to. Jeszcze oprócz pana Sawickiego są posłowie, więc my musimy chyba do posłów kierować też różne, bo oni będą podnosili tam rączki i naciskali guziki za taką ustawą. I ponieważ myślę, że ludzie są zdezorientowani, bo nawet jeżeli nie ma upraw, a panowie mówią, że pasze kupujemy, pasze produkowane z tej żywności czy roślin z GMO, no to jak możemy się uchronić? Nawet jeżeli nie ma upraw z GMO w Polsce, ale są pasze.
Nieprawda, no już są, proszę pani.
No, są uprawy z GMO? No,
oczywiście,
no to właśnie,
że są.
To jak to jest?
Pani Marku, są czy nie ma?
No okazuje się, że są. Członek naszej koalicji, pan Paweł Połanecki, który też będzie na konferencji na Jasnej Górze 24 kwietnia, zgłosił do prokuratury sprawę nielegalnej uprawy ponad 300 hektarów kukurydzy modyfikowanej genetycznie koło Łańcuta. To winowajcą jest firma Monsanto, wielki gigant GMO. Niestety sprawę umorzono. Nie ma postępowania.
Czy te uprawy z GMO są legalne? Każdy może sobie uprawiać? Nie. Musi być zgoda na to.
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że z punktu widzenia polskiego prawa one tak. są zupełnie nielegalne. Aha. Mam dwie ustawy na ten temat. Przede wszystkim jest to ustawa o nasiennictwie, a poza tym mamy ustawę o GMO z 2001 roku, która też mówi, że trzeba spełnić bardzo ścisłe warunki, żeby uprawiać. One nie są spełniane, te warunki. I co więcej, no, umarzane są sprawy, jeżeli ktoś alarmuje, że prawo jest łamane i mówi się, że prawo unijne dopuszczające kukurydzę GMO do upraw jest ważniejsze od prawa polskiego.
Proszę pana, to uważam, że konsumenci powinni być informowani. Może taka organizacja konsumencka
powinna się zainteresować.
Ja, oczywiście.
Panie Ando, ja naprawdę kilka razy prosiłem tutaj organizację konsumencką. Niestety nie ma, proszę panią, chętnych, którzy by chcieli zabrać. Owszem, mówi się o tym, że na etykietach powinny być czarno na białym, wysokimi, dużymi literami napisane sprawy związane, ale każdy się tego boi, bo mówi, że jeżeli teraz mamy w Unii Europejskiej, jesteśmy w Unii Europejskiej, to to tamtego nie ma i nasza żywność, w której będzie napisane, że na przykład tu jest taka soja genetycznie modyfikowana, że ludzie przestaną to uprawiać, natomiast będą kupowali zagranicznie, bo tam nie będzie napisane.
Ale w zagranicznej soi na tych opakowaniach właśnie jest wszystko oznakowane.
Ale bardzo małymi literami.
Nie, Unia nakazuje równe litery do wszystkiego, ale w Polsce się nie znakuje. Proszę wejść do sklepu, do jakiegoś hipermarketu i na półce z wyrobami mięsnymi znajdziemy dodatek, tam jest napisane białka sojowego. To zawsze jest białko modyfikowane genetycznie, soja modyfikowane genetycznie, bo ona jest tutaj jako tani dodatek dodawany do mięsa, zwłaszcza przetworzonego, parówki na przykład, mają bardzo dużo tego. I mimo, że ustawa z 2001 roku nakazuje oznakować i pokazać, jaki to jest dodatek, czy to za GMO, tego się masowo nie robi. Ignoruje się po prostu prawo w Polsce.
Panie Anno, ale dopuśćmy innych już. Bardzo serdecznie dziękuję za ten miły, sympatyczny głos. Liczymy na spotkanie w Częstochowie. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Odnośnie Barbara z województwa lubelskiego.
Witamy panią, pani Barbaro.
Odnośnie tych roślin modyfikowanych genetycznie chciałam powiedzieć, że już 3 lata temu centrala nasienna tutaj w naszym rejonie sprzedawała zboże kukurydzy, tylko niestety genetycznie modyfikowane, innego ziarna nie było. I wszyscy obsiewali takim zbożem.
Proszę panią, to trzeba sprawdzić, to trzeba kogoś wziąć, który się na tym zna, dlatego że trzeba złożyć doniesienie do prokuratury.
To było 3 lata temu, nie w tym roku.
No to nie,
ja jeszcze też nie byłam zorientowana, bo ten worek bym zachowała, kto w ogóle to rozprowadzał, bo na pewno tam był producent. I na tym worku wiedziałam stąd, bo ja się bardzo tym nie interesowałam, ale zobaczyłam worek. Ziarno modyfikowane genetycznie. Cały rejon zasiał tym zbożem, tym ziarnem kukurydzy, modyfikowanym genetycznie. I jak ta kukurydza już zakiszona...
Przepraszam, ja mam prośbę do pani. Sprawa jest bardzo ważna. Tak. Jeżeli poza anteną pani by zostawiła telefon do siebie, to my postaramy się nawiązać z panią kontakt, dlatego że sprawa jest ważna. Moim zdaniem koalicja przeciw GMO powinna tutaj wystąpić do prokuratury, jeżeli tylko najpierw zbadać, jeżeli coś takiego miało miejsce.
Tylko, że ja już nie mam tych wątków.
To nie szkodzi, ale proszę pani, jeżeli... To nie szkodzi, to można powolutku do kłębka dojść.
Bo ja nie mam dowodów.
No ale to się sprawdzimy, ale czy tak jest coś było. To sprawdzimy.
Może ktoś z sąsiadów zachował, bo pani wspomniała, że centrala nasienna to rozprowadzała, to na pewno pani nie była jedynym klientem wtedy.
Tak, a potem w zimę strasznie całe stada krów chorowały na biegunkę i na przewód pokarmowy, a lekarze weterynarii sobie to wykorzystywali. I ci, co, bo niektórzy sobie korę dębową sami tam gotowali z drzew, z dębów, a niektórzy chodzili po gotowy wyciąg z kory dębowej do weterynarzy, to oni sobie życzyli za mały taki woreczek 20 zł dla jednej krowy.
Proszę panią, nawiążemy z panią kontakt. Bardzo dziękuję za tą informację. Proszę państwa, im więcej takich informacji, tym większa siła przebicia w naszej batalii o to, by GMO w Polsce nie wprowadzać. Bardzo pani dziękuję. Jeszcze raz.
Koniecznie prosimy o ten telefon.
Mamy następną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech z Poznania. Ja się dowiedziałem przed chwilą.
Prosimy bardzo.
Słucham radia, jadę, jestem w drodze. Dowiedziałem się przed chwilą o sokołowie, że to tam jest genetycznie modyfikowana pasza. No nie ma takiej informacji ogólnie, powiedzmy, w jakichś mediach czy coś takiego. Może by opublikować taką listę tych zakładów dużych czy takich, żeby ludzie po prostu nie kupowali takich produktów. O tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu. Szczęść Boże, dziękujemy za tą informację. Panie Marku, no widać, że zainteresowanie jest duże, że te wszystkie sprawy, o których panowie mówicie, są ważne, ale myślę, że również i Częstochowa, i to miejsce, i próba nagłośnienia tego właśnie przez te nasze katolickie media, dlatego że media publiczne są przeciwko. One promują jak gdyby GMO. One mówią, że GMO nie jest szkodliwe. Występują ludzie, którzy, no nie wiem, czy wzięli jakieś pieniądze za to, czy inaczej temu służą, ale no szkodzą.
Tak, ja bym bardzo doradzał niektórym gazetom katolickim nawet, żeby bardziej się przyglądały tym tak zwanym fachowcom, którzy porzucają im teksty na temat GMO, bo było kilka teraz takich artykułów. Jedna z gazet ze mną rozmawiała, więc to był taki wyważony dosyć artykuł. Natomiast jest kilka artykułów po prostu lobbystycznych, gdzie pokazany jest tylko jeden punkt widzenia. Nie ma żadnych zastrzeżeń, GMO nie jest groźne, kupujcie, bo to jest tania żywność. To, co tutaj słyszeliśmy od słuchaczki z Lubelskiego, jest bardzo niebezpieczne, dlatego że w ten sposób skażono Rumunię. Po prostu przez ostatnie 10 lat nielegalnie wysyłano GMO do Rumunii. Również takie odmiany, które nie są dopuszczone w Unii Europejskiej, na przykład soję. I Rumunia jest bardzo skażona przez GMO. Być może się okaże, że Polska była również ofiarą podobnych procedur polegających na tym, że na przykład nawet bezpieczne ziarno mieszano z GMO, po wysianiu te GMO jest i potem ktoś powie, słuchajcie, macie pełno GMO, po co wy walczycie? Już nie ma z czym walczyć, już jest za późno. Na to nie możemy się zgodzić, dlatego prosimy o wszelkie sygnały tego typu. Są sygnały, że nie ma pewności, czy rzepak jest czysty w zachodniopomorskim, że być może jest domieszka GMO. Rzepak w ogóle nie, modyfikowany genetycznie nie jest dopuszczony w Unii Europejskiej.
Pan mówi, że tak, że panie Marku, ostatnio byłem na konferencji związanej ze Związkiem Pszczelarskim. I tam ksiądz prałat Marciniak odczytał list jednego z hodowców pszczół, że pszczoły postawione w rzepaku genetycznie zmodyfikowanym z jednej strony padały, z drugiej strony uciekały. I był to przykład, dlatego że ten rzepak jest genetycznie modyfikowany. I znowu usłyszałem, że to jest niemożliwe. Okazało się, że nasiona pochodziły z Holandii. I tam to jest dopuszczone i one w ten sposób tutaj do Polski przychodzą. Rolnik przywiózł stamtąd.
No, ale rzepak nie jest dopuszczony według prawa Unii Europejskiej, nie jest nigdzie w Unii, bo rzepak się rozprzestrzenia błyskawicznie. Te ziarna wiatr przynosi, poza tym ma wielu krewnych wśród innych upraw, jest to bardzo niebezpieczne. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. To, co pani z Lubelskiego wspomniała o krowach, które ciężko chorowały, w Niemczech pewna ilość krów padła po zjedzeniu właśnie GMO, kukurydzy konkretnie, to znaczy nie kolb kukurydzy, tylko pozostałości tych roślin, liści, łodych i koncern Monsanto uznał, że jest winny i wypłacił odszkodowania za to, więc podobne sytuacje są w Ameryce Południowej i pokazujemy film, który pokazuje właśnie rolników, którzy mówią, że ich krowy chorują po zjedzeniu GMO, więc zwracajmy uwagę na tę sytuację.
Proszę Państwa, mamy audycję do 10 po czwartej, także prosimy jeszcze o rozmowy telefoniczne. Natomiast Panie Marku, Pan Marek Kubara, mówiąc o Częstochowie, może jeszcze kilka słów, w jaki sposób zachęcić, żeby ludzie chcieli przyjechać, bo jest szansa wzięcia nie tylko udziału w konferencji, ale również i w tym naszym modlitewnym batalii o to GMO. Oczywiście o niewprowadzanie GMO w naszym kraju.
Przede wszystkim to tak, podziękować już chciałem za to, że w ogóle spotkaliśmy się tutaj, bo z tych głosów, które słyszę, to już widać, że zainteresowanie jest i na pewno będziemy mieli liczną frekwencję.
No wie pan, tu jest takie centrum, jeżeli chodzi o GMO, to tutaj od wielu lat z panem Markiem by tutaj tak ostro.
No ja wiem, że ma pan swoje zasługi na tym polu i Marek, kolega Marek też. Proszę Państwa, no więc ja myślę, że tak, no do Częstochowy nie trzeba zapychęcać, żeby ludzie przyjeżdżali
na modlitwę. Ale to jest takie miejsce specjalne, jednak nasza obecność tam również będzie świadczyła o tym, gdzie jesteśmy, w jaki sposób
jest
no,
to dla nas
chcemy
bardzo
się opowiedzieć.
Jest to dla nas bardzo ważne, z jakim odzewem spotka się nasze zaproszenie, bo rzeczywiście, jeśli to przesłanie z Częstochowy wyjdzie w sposób bardzo mocny, jeśli to przesłanie będzie tak potwierdzone nie tylko autorytetami referujących, ale licznym uczestnictwem zainteresowanych tym bardzo rolników, przedstawicieli firm przetwórczych, organizacji, które są związane z branżą rolną, będziemy tym bardziej szczęśliwi, bo ten głos będzie na pewno mocniejszy.
Wiem, że rolnicy ekologiczni, związek zawodowy...
Ekoland będzie, będzie oczywiście ekoland.
I też związek rolników...
Solidarność zapowiedziała swoje uczestnictwo.
I Związek Świętego Franciszka Ekologiczny też będzie. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jelenia Góra, Władysława. Ja witamy. Może troszeczkę taki odstąpię od tematu, ale proszę mi podpowiedzieć, gdzie, może ktoś z rolników wie, gdzie można dostać nasiona do siewu orkiszu? Ponieważ no nigdzie nie mogę się dowiedzieć. Wiem, że to może nie jest na tą audycję, ale może proszę poruszyć w przyszłej audycji, jeśli to możliwe.
Wie pani, my handlem się nie zajmujemy, ale, ale wydaje mi się, ale wie, wydaje mi się, że pan wie, Babalski, pan, proszę panią, pan Mieczysław Babalski tutaj może być i rolnicy ekologiczni mogą pani podpowiedzieć, ale postaram się ewentualnie coś wyjaśnić w przyszłości.
Przyszłą audycję, tak?
Dobrze, postaram się coś
bardzo
powiedzieć.
Bardzo dziękuję.
www.biababalscy.pl może tam...
Tak,
można,
także
można pytać.
Można pytać, bo tak wiem, że orkisz to pan Babalski wprowadzał.
Zachęcam w każdym razie, jeśli już to pytanie padło, rolników, żeby obsiewali, jeśli mogą, ekologicznym, swoje pole ekologicznym orkiszem, owsem bezłuskowym, bo nie będą mieli z tym problemów ze zbytem na pewno.
No tak, tylko trzeba oprócz tego, żeby takie coś wprowadzać, to jeszcze trzeba mieć certyfikat. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu Barbara z Podlaskiego.
Witamy panią Barbarę.
Ja tak skojarzyłam przy tej audycji, bo od 2 lat ciągle się mówi, że jest nowa odmiana grypy żołądkowa i właśnie są biegunki przy tym towarzyszą i to... I nawet do szpitala teraz facet poszedł. Czy warto by to zbadać, czy to nie jest związane właśnie z tą GMO? Bo przecież zwierzęta już dawno żywią.
Tak.
Ja chciałam kupić coś bez właśnie domieszki GMO dla swoich zwierząt. No to mi powiedział facet, jeździ po wsi taki z, właśnie z tymi paszami, że nigdzie ja nie znajdę teraz bez tego.
No trzeba przejść na rośliny motylkowe i strączkowe, to tak, bo z, jeżeli chodzi o pasze gotowe, to będzie problem. Pan Marek Kryda, proszę bardzo.
To znaczy tak, są firmy, które oferują pasze bez GMO, szczególnie dla drobiu, trzeba o to pytać. I tu przypomnę, że największe sieci fast foodów nie chcą kupować produktów mięsnych, jaj czy mleka od hodowców, którzy stosują pasze GMO, co jest bardzo ciekawe i na przykład największa sieć fast foodów ma taką firmę pod Poznaniem, która hoduje drób wyłącznie na tradycyjnej kukurydzy. Więc to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o te sprawy grypy żołądkowej, możliwe, że jest związek między GMO a grypą żołądkową, a szczególnie związek z alergiami, dlatego że pamiętajmy o tym, że jedząc GMO, my również do nas trafiają geny zmienione. One mogą modyfikować bakterie jelitowe. Zaczyna się coś dziać wewnątrz naszego układu pokarmowego i konsekwencje są nie do przewidzenia, bo takie badania trzeba prowadzić 20-30 lat co najmniej, żeby ocenić, na ile to jest groźne, a te badania robiono powiedzmy 7 lat najdłużej i to robiły firmy, które same sprzedają te produkty, więc one nie są wiarygodne.
Panie Marku, jeszcze mamy ostatnią rozmowę telefoniczną, odbierzemy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Karol ze Świętokrzyskiego. Ja mam... taką inicjatywą może by się udało wyjść jak referendum, tak jak w Szwajcarii, no bo ta inicjatywa w Częstochowie jest oczywiście fajna, no ale nie wiem, czy to się przedostanie do szerszej publiczności, no bo na ministra Nowickiego wiadomo nie ma co liczyć. Telewizja Polska też raczej w programach rolniczych wyśmiewani są przeciwnicy GMO, jak uważani jako zacofani. Także może zbierać podpisy po prostu na referendum.
A może właśnie z Częstochowy rozpocząć takie przesłanie. Może właśnie
zbierać podpisy.
Może by się to przydało. Tylko, że ja tu nie widzę w tej waszej prelegentach nikogo z polityków. Mam nadzieję, że zaprosicie polityków, dlatego że bez nich to, podejrzewam, nie uda się pewnych rzeczy przeforsować.
No, czy apelujemy nawet z tego miejsca do posłów, do senatorów, żeby tutaj stanęli...
Komisję senacką trzeba zaprosić.
Komisja senacka, komisja
Jurgiel.
Tak, i apelujemy, żeby byli z nami w Częstochowie, na Jasnej Górze 24 kwietnia, ale równocześnie to powinno być ponadpolityczne, to znaczy, żeby to nie było polem walki jednej partii przeciwko drugiej, tylko no przyjdźcie, pomagajcie, ale nie róbcie polityki z GMO, bo to jest zbyt poważna sprawa.
Ja rozumiem, tylko chodzi o to, że jeżeli będziemy chcieli przeforsować pewne rzeczy w Sejmie, jak na przykład referendum, 500 tysięcy podpisów, to nie jest taka prosta sprawa do zebrania.
Oczywiście, ale... im więcej głosów w Sejmie czy w Senacie, tym większa szansa, że Polska będzie wolna od GMO.
To jest, musimy kończyć, to jest to, co podsumowanie, panie Marku.
Pan Marek zależy Kubara. Nam na tym, żeby oczywiście politycy byli na spotkaniu, chociaż tak jak powiedzieliśmy, konferencja ma wymiar czy aspekt etyczny i dlatego wśród referujących polityków nie ma. Natomiast będą wszyscy zaproszeni. Będą zaproszeni i posłowie, i komisje sejmowe, i będą wysłane zaproszenia nie tylko do Ministerstwa Rolnictwa, do innych ministerstw też, bo sprawa jest, uważamy, ważna dla wszystkich, nie tylko dla rolników, ważna jest dla ministra zdrowia, dla wszystkich obywateli i wszystkich, którzy decydują o naszej przyszłości.
Panie Marku, ostatnie słowo, bardzo proszę. Pan Marek Chlewicz.
Jeszcze raz apeluję, bądźmy razem 24 kwietnia o godzinie 11 na Jasnej Górze. Zapraszam wszystkich na mszę, która będzie w intencji Polski wolnej od GMO.
Panie Marku, jeszcze jedno słowo. Słyszałem, że minister ochrony środowiska podjął kroki odnośnie raportu wielkoprzemysłowego hodu trzody chlewnej. Może dwa słowa na ten temat.
Bardzo krótko. W czwartek, w ubiegłym tygodniu, wiceminister środowiska, pan Gawłowski, powiedział, że 14 wielkich ferm hodowlanych trzody chlewnej będzie zamkniętych na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli, który był po prostu druzgocący dla takich wielkich ferm.
Do tego tematu wrócimy. Ja bardzo serdecznie dziękuję panom. Zapraszamy wszystkich do Częstochowy na 24 kwietnia na godzinę 11. Spotkajmy się, bądźmy razem, sprawa jest ważna. Dziękując, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica, z Panem Bogiem.